Przy telefonie jest pan generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, jaka powinna być przyszłość tych systemów obrony przeciwlotniczej Patriot? Czy tak jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, powinny one znajdować się po stronie ukraińskiej, czy jednak stać w Polsce i w cudzysłowie dużym, tak jak powiedział właśnie Jarosław Kaczyński, dla ozdoby? Jaka powinna być przyszłość tego systemu?
Szanowni państwo, wydarzenia, które miały miejsce kilkanaście dni temu z upadkiem rakiet na terytorium państwa polskiego przy granicy, świadczą o tym, że to jest bardzo ważna sprawa. I tutaj w tym wypadku, kiedy rozważamy sprawę stania patriotów ze strony niemieckiej, a również trzeba pamiętać o tym, że w okolicach Rzeszowa stoją dwie baterie amerykańskie, Patriot PAC-3, które na pewno widziały te rakiety, ale pytanie jest, czy może inaczej. Te systemy obrony przeciwlotniczej czy powietrznej są rozmieszczone na terytorium państwa polskiego przez stronę amerykańską i tutaj też można sobie zadać pytanie, czy takie usytuowanie wyrzutni rakietowych, tego samego typu, co prawda niemieckie są starsze, PAC-2, umożliwiają realizację zadań na terytorium państwa polskiego, przestrzeni powietrznej naszego kraju. W związku z tym te systemy rakietowe amerykańskie nie reagowały. I dlatego teraz można się zastanawiać, czy rozmieszczenie systemów dodatkowych Patriot na terytorium państwa polskiego będzie zabezpieczało skutecznie przestrzeń powietrzną nad naszym terytorium. Natomiast dla mnie było zdziwieniem, że strona niemiecka zaoferowała wsparcie czy dostarczenie w jakiś sposób systemów obrony przeciwlotniczej drogą w sposób, no jak dziwnie dla mnie, bo jeżeli dochodzi do rozmów między dwoma stronami, w tym wypadku dwoma podmiotami polityki międzynarodowej, państwem polskim i niemieckim, to byłem zaskoczony, że minister obrony Niemiec komunikuje tą decyzję na Twitterze, na takim, no nie w sposób dyplomatyczny. I następnie to też zaczęło się rozlewać po Polsce, ta informacja po Polsce, bo każdy przecież czyta i powstały różne opinie na ten temat. Teraz tłumaczenie społeczeństwu naszemu tutaj i zabieranie głos przez wielu specjalistów, nawet wojskowych, że szkolenie Ukraińców na tych systemach spowoduje zajmie dużo czasu. I tak i nie, bo jeżeli Ukraińcy żołnierze będą obsługiwali te wyrzutnie, a będą mieli doświadczenie z wykorzystania starych swoich, no ukraińskich, czy produkcji nawet rosyjskiej, to nie jest kwestia akurat roku czy dwóch, jak niektórzy sugerują, że trzeba będzie ich przeszkolić, żeby te takie systemy wykorzystywali. Po drugie tylko jest pytanie, czy te systemy mogłyby wejść w skład systemu obrony przeciwlotniczej powietrznej strony ukraińskiej. Natomiast rozmieszczenie tych systemów na terenie Polski, oczywiście to jest tylko demonstracja siły i gotowość sojuszu do współpracy z Polską w zakresie obrony. To pokazali na początku konfliktu, nawet przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie, przed 24 lutego, Amerykanie, kiedy Rosjanie zgromadzili duże wojska w Białorusi, jak również wokół granic ukraińskich, natychmiast przetransportowali do Polski ponad 10 tysięcy żołnierzy w sile 18 Korpusu Powietrza Desantowego, jednocześnie rozmieścili systemy obrony przeciwlotniczej, a więc wspomniane przeze mnie patrioty. Więc Amerykanie zademonstrowali gotowość natychmiast przed rozpoczęciem wojny, jeżeli chodzi o możliwość obrony granic Polski i terytorium państw natowskich. Natomiast tutaj niektóre kraje zwlekały z tą propozycją. Tutaj też czytałem w dniu dzisiejszym informację, że systemy obrony przeciwlotniczej muszą być uzgodnione przez członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. No dla mnie znowu kuriozalna sytuacja, bo jeżeli Polska bardzo szybko zdecydowała o wysłaniu tak dużej ilości czołgów i innego sprzętu, na pewno to było konsultowane z członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jestem przekonany, że to polskie władze podejmowały decyzję samodzielnie przede wszystkim, aby to pomoc Ukrainie...
No właśnie, panie generale, o tym mówi też sekretarz generalny Jens Stoltenberg, prawda? On to podkreśla i powtarza, że przekazywanie broni Ukrainie to jest decyzja poszczególnych państw członkowskich, że to nie jest rola Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc tutaj Niemcy chyba trochę bronią się albo szukają wymówek, żeby jednak nie przekazać tego systemu Patriot na Ukrainę.
W tym kontekście nie chciałbym rozważać spraw międzynarodowych z geopolityki, geostrategii, natomiast Niemcy chyba dostali kubę zimnej wody, w chwili rozpoczęcia wojny przez Rosję na terytorium Ukrainy, dlatego że Niemcy uprawiali taką politykę, która była, no, politykę praktycznie przyjaźni z Rosją, ponad głowami państw Europy Środkowej, szczególnie ponad głowami Polski.
Czyli rozumiem, panie generale, czyli lepiej ten system obrony przeciwlotniczej, o którym cały czas mówimy, lepiej jednak jakby stanął po stronie ukraińskiej, tak?
Ja jestem przekonany, że tak, dlatego że wtedy wchodzi w system obserwacji przestrzeni powietrznej, a więc rozpoznania przestrzeni powietrznej. Nie sądzę, że Ukraińcy by lekceważyli, które rakiety by leciały w kierunku na przykład tutaj miast zachodniej Ukrainy, żeby kalkulowali, że może dolecą do Polski i w końcu Polska wejdzie bezpośrednio do wojny. Absolutnie nie. Oczywiście warunek jest taki, że nasz premier minister narodowy mówi o tym, że dobrze by było, żeby te systemy były dyslokowane na terenie zachodniej Ukrainy, w pobliżu polskiej granicy, aby mogły zestrzeliwać środki napadu powietrznego ze strony rosyjskiej, które wykonują zadania rosyjskie, które wykonują zadania i wystrzeliwane są przez stronę rosyjską, a więc wtedy system widzi cały obszar Ukrainy, cały obszar przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i może reagować. Ja uważam, że to byłoby najbardziej rozsądne.
Panie generale, a jak wygląda sytuacja? Właśnie wspomniał pan o tej ochronie przed tym, co wydarzyło się w Przewodowie. Co nie zadziałało? Co poszło nie tak, że doszło do tej tragedii właśnie w powiecie chrubieszowskim?
Szanowni państwo, panie redaktor, ja sądzę, że komisja mieszana Polska i tutaj natowska, Amerykanie pomagali na pewno, to wyjaśniła i ja się sądzę, że mi należało to roztrząsać, bo może to być wada systemu naprowadzania jednej z rakiet, bez względu, czy to była produkcji rosyjskiej czy ukraińskiej rakieta. Nie chciałbym na ten temat zabierać głosu, za mało na ten temat wiem. Natomiast trzeba się liczyć z przypadkami na wojnie, dzisiejszymi systemami, że takie no, rakiety mogą spadać w pobliżu granicy. Można by było pomyśleć też, co by było, gdyby wojna bezpośrednio toczyła się już na zachodniej Ukrainie, u granic Polski i strona rosyjska, ukraińska wykorzystywałyby systemy rakietowe, na przykład HIMARS czy śmierć, czy i w wypadku pomyłki z dowódców czy operatorów takiego systemu pociski nie mogłyby spaść po stronie polskiej. Jest to możliwe i trzeba się należeć z tym się liczyć. Natomiast trzeba robić wszystko, ażeby takie sytuacje były w jakiś sposób niwelowane.
Tak, oczywiście trzeba robić wszystko. No właśnie, czy to jest robione? To jest to zasadnicze i bardzo ważne pytanie, ale jeszcze przenieśmy się już na samą Ukrainę. Panie generale, jak pan patrzy na sytuację związaną właśnie już stricte z działaniami wojennymi, które się obecnie toczą na Ukrainie? Gdzie w tym wszystkim jest strona rosyjska i jak pan ocenia działania wojenne, które Rosjanie podejmują teraz?
Obie strony walczące, a więc Ukraina i Rosja, starają się osiągać cele polityczne, które zostały założone przez przywódców politycznych, a więc władze Rosji, jak również władze Ukrainy. I tutaj chciałbym się skupić przez moment na takim zagadnieniu. Co to jest cel polityczny? Mianowicie my znamy te cele polityczne Rosji, która miała zagarnąć Ukrainę, mówiąc w skrócie. Natomiast cel polityczny Ukrainy był utrzymać swoją państwowość, a przede wszystkim dokonać odzyskania terenów, które zostały utracone po 24 lutego. I cel polityczny jego realizacja zależy przede wszystkim posiadanych środków przez obydwie strony. Ukraina ten cel podtrzymuje i to praktycznie krok po kroku, mozolnie co prawda, realizuje, mianowicie wyzwoliła obwód charkowski, wyzwoliła część obwodu chersońskiego, doprowadziła do wyrzucenia Rosjan na wschodni brzeg Dniepru, i stwarza warunki do zbudowania przyczółków, aby rozwijać powodzenie i prowadzić działania ofensywne w kierunku północno-wschodnim celem odzyskania obwodu zaporowskiego i również w przyszłości Ługańska i Doniecka. Natomiast pytanie tutaj jest, jakie są morale po atakach rakietowych na obiekty cywilne strony ukraińskiej. Widzimy, można sobie odpowiedzieć, że te morale są bardzo duże. A więc gotowość państwa ukraińskiego nadal jest do walki z Rosjanami. Trzeba też pamiętać o warunkach atmosferycznych. Mamy okres Rasputicy, która to jest taki, jak państwo wiecie, na pewno słyszeliście w wypowiedziach wielu komentatorów, jest to okres jesienno-zimowy, następnie na wiosnę, gdzie po dużych opadach powstają ciężkie warunki do prowadzenia działań w polu. Drogi polne są rozmokłe, uniemożliwiają przemieszczenie ciężkiego sprzętu. Zresztą mamy dowody na to w postaci filmów czy zdjęć, w jakich warunkach funkcjonują żołnierze ukraińscy, a więc mówimy o warunkach atmosferycznych. Następnie pytanie, jak mocno jest Ukraina i będzie dalej wspierana przez Zachód, szczególnie przez Stany Zjednoczone w zakresie wsparcia materialnego dla ludności cywilnej, żeby ludność cywilna przetrwała, ale też w zakresie wsparcia sił ukraińskich, sił zbrojnych i czy Ukraińcy są w stanie odtwarzać zdolności swoich sił zbrojnych i wprowadzać ich do walki. Natomiast Rosję widać dokładnie, że skierowała się w kierunku ograniczenia celów politycznych, a więc krótko mówiąc, przede wszystkim stara się utrzymać zdobycze w tej chwili, które zostały zdobyte, czy zdobycze, tereny, które zostały zdobyte po agresji 24, a więc zajęcie obwodów Ługańskiego i Donieckiego, jak mówiłem, część Zaporowskiego i Chersońskiego. No i oczywiście starają się utrzymać Krym. Z tym, że widzimy, że Rosjanie teraz stracili stracili możliwości prowadzenia działań zaczepnych, szczególnie tutaj w okolicach Bachmutu, gdzie nie zdobyli Bachmutu, tego ważnego punktu terenowego, który świadczyć będzie później o sukcesach operacyjnych, umożliwiając rozwijanie im operacji w głąb Ukrainy. W związku z tym Rosjanie w tej chwili po wycofaniu się z Chersonia na wschodni brzeg Dniepru rozpoczęli budowę umocnień fortyfikacyjnych, ale tylko robią to na trasach komunikacyjnych, a więc można przypuszczać, że nie mają wystarczającej ilości sił, a więc jednostek wojskowych do planowania i organizacji obrony szerokiej w polu. Być może jest to spowodowane też warunkami atmosferycznymi. Rosjanie przypuszczają, że Ukraińcy nie będą mogli również obchodzić tych punktów umocnionych na drogach i punktach komunikacyjnych i będą tutaj starali się zatrzymać powodzenie, czy zatrzymać natarcie Ukraińców w kierunku Ługańska na drogach. Także zima, ten okres Rasputicy jest niekorzystny zarówno dla jednej, dla drugiej strony. I teraz w tej chwili trzeba sobie zadać pytanie, czy zadajemy sobie pytania, była o tym mowa w okresie letnim, w jaki sposób strony walczące przygotowują się do przetrwania i prowadzenia działań wojennych w okresie zimy, która jest bardzo ciężkim okresem dla wojsk, które w tym czasie prowadzą działania wojenne. Doświadczyły tego również państwa w przeszłości, 200 lat temu Napoleon, później Niemcy hitlerowskie, kiedy w 1941-1942 roku prowadziły inwazję na Związek Sowiecki.
Bardzo dziękuję za ten głos i tę analizę. Pan generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Do widzenia.